Chciałbym dzisiaj mówić, zakończyć ten cykl kazań o przywódcy. Mamy ostatni werset z 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 7 werset. Jest szereg jeszcze innych wersetów w liście do Tytusa, albo jeszcze w Tymoteusza w pierwszym liście jest pewien kontekst, ale nie chciałbym już tego przedłużać, więc może kiedyś innym razem dopowiem pewne rzeczy. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć ostatnie kazanie na temat, kto może być biskupem, starszym zboru w Kościele. 1 Tymoteusz 3,7. Ostatnia taka rzecz, o której tutaj Paweł pisze do Tymoteusza. Jakie cechy powinien spełniać przywódca? I ten ostatni werset, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, to jest powiedziane: Trzeba zaś i świadectwo piękne mieć od tych z zewnątrz, tak dosłownie z greckiego, że ten, który się stara na przywódcę, musi mieć dobre, piękne świadectwo od tych ludzi z zewnątrz, czyli ludzi niewierzących, aby nie wpadł w jakąś obelgę i pułapkę diabła, żeby nie wpadł. Przeczytam jeszcze dwa inne tłumaczenia, żebyśmy lepiej mogli złapać ten werset. Nowe tłumaczenie Piotra Zaręby, Nowe Przymierze. Bardzo fajnie jest ten werset oddany. Jest tak. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła. Także to bardzo fajnie jest to oddane. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. To jest nowe tłumaczenie Piotra Zaręby. Bardzo fajnie ten werset oddany. I jeszcze jest takie... Stara protestancka Biblia nazywała się Biblia Gdańska. I jest współczesne tłumaczenie Biblii Gdańskiej. Nowa Biblia Gdańska oddaje to tak. Ale jest słuszne, by miał także dobrą opinię u tych z zewnątrz, żeby nie wpadł na jakiś zarzut oraz pułapkę oszczerczego. Czyli oszczerczego chodzi o diabła, niesłusznie oskarżającego. Także mamy takie trzy tłumaczenia. Natomiast chciałbym skupić się na tym tłumaczeniu z Piotra Zaręby. Bardzo fajnie to jest przekazane. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią. Może najpierw zajmiemy się pierwszą częścią tego wersetu. O czym tu jest mowa? Chciałbym, żebyśmy mogli wsłuchać się w kazanie, bo to nie te rzeczy, które Paweł tu pisze, nie tyczą się tylko przywódcy. Bo Biblia mówi, że przywódca ma być wzorem do naśladowania dla innych. Paweł wielokrotnie mówił: bądźcie tacy jak ja. Naśladujcie mnie. Więc kiedy dzisiaj będę mówił o biskupie, o starszym zboru, o pewnych cechach, które ten człowiek powinien posiadać, no to są cechy, które my wszyscy powinniśmy posiadać w Kościele. Przywódca ma być tylko wzorem do naśladowania. I ta pierwsza część mówi: powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią, albo inaczej świadectwem, u ludzi spoza Kościoła. Żebyśmy lepiej mogli to zrozumieć, to w drugim liście do Koryntian, 8 rozdział i werset 21 jest kolejna wskazówka w tym kontekście. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 21. Paweł pisze tak. Staramy się bowiem o dobro, albo można tłumaczyć też piękno, staramy się o dobre albo o piękno, czyli o dobre uczynki, nie tylko wobec Pana, ale i przed ludźmi. Paweł mówi: my, ludzie wierzący, ja jako apostoł, staramy się o dobre uczynki, nie tylko wobec mojego Pana Jezusa Chrystusa, ale wobec też ludzi. Czyli nasze dobre uczynki, albo kandydata na biskupa starszego zboru, powinny być dobre uczynki nie tylko z powodu miłości do Jezusa Chrystusa, ale też z powodu ludzi, którzy są spoza Kościoła. Spoza Kościoła albo wobec też wierzących. Prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln powiedział takie, to był głęboko wierzący człowiek. Bardzo często o tym nie wiemy, ale codziennie czytał Biblię. Jego mama była głęboko wierząca i on też. I kierował się zasadami Biblii w życiu. Jeśli chcesz pozyskać człowieka dla swojej sprawy, najpierw przekonaj go, że jesteś jego szczerym przyjacielem. Jeśli chcesz, aby ktoś z tobą coś zrobił, to przekonaj go, że jesteś jego szczerym przyjacielem. Powiedział to prezydent Lincoln. W tym kontekście Paweł mówi, że nasze dobre uczynki nie powinny być tylko ze względu na Jezusa. Bo Jezus nam tak powiedział. ale powinniśmy czynić dobre uczynki wobec ludzi, aby mieć dobrą opinię wśród ludzi. Nie tylko w Kościele, ale też poza Kościołem. Kolejny werset, który daje światło na to, co Paweł pisze w Tymoteusza, to jest Kolosan, 4 rozdział, werset 5 i 6. Jest jeszcze głębiej. Co to znaczy, że ta osoba powinna mieć dobre świadectwo czy opinię u ludzi spoza Kościoła, kandydat na przywódcę w Kościele? Kolosan 4 rozdział, werset 5 mówi: w mądrości postępujcie względem tych z zewnątrz. I to się tyczy nas wszystkich, że każdy człowiek, który oddał świadomie swoje serce Jezusowi, czyta Biblię i kieruje się w życiu Biblią, nakazami Jezusa Chrystusa, w stosunku do ludzi z zewnątrz, chodzi o ludzi niewierzących, którzy nie kierują się Biblią, nie oddali serca Jezusowi, mamy się kierować mądrością, że mamy być mądrzy w tym. Dalej jest powiedziane, wykorzystując każdą chwilę sposobną, albo dosłownie wykorzystując czas. I tutaj pojawia się pewien problem. Większość ludzi wierzących, też wiele razy tak myślałem, wydawało mi się, że mam bardzo dużo czasu. A czas to jest moje życie. Wydawało mi się, że mam bardzo dużo czasu w relacji z kimś. A później idę i widzę klapsydrę, tego kogoś, o kim ja myślałem, że mam dużo czasu, żeby mu powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Dlatego Paweł mówi, bądź mądry w postępowaniu wobec ludzi z zewnątrz, spoza Kościoła i mądrze wykorzystaj czas. Bo nam się bardzo często oszukujemy się, my sami siebie oszukujemy, ja mam jeszcze czas w stosunku do mamy, taty, cioci, wujka, w stosunku do sąsiada, koleżanki z pracy albo kolegi. Ale to jest oszustwo. W Biblii jest taki werset, że jeśli dzisiaj usłyszeć Słowo Boże czy głos Ducha Świętego, nie zatwardzaj swojego serca, bo jutro już może nie być tego czasu. I to się tyczy nas, bo my jako wierzący możemy zatwardzić, ale jeśli kogoś Bóg stawia na naszej drodze, ktoś chce słuchać o Jezusie, to nie oszukujmy się, że nie teraz poczekamy na lepszą okazję. Bo może się okazać, że już nie ma lepszej okazji. Że ta osoba jest martwa. Drugi werset, 6 mówi, słowa wasze albo mowa wasza, i to jest w nawiązaniu mowa moja, czy słowa moje do ludzi z zewnątrz, niewierzących, w każdej chwili w łasce. Że zawsze, kiedy przemawiam do kogoś z zewnątrz, do ludzi niewierzących, to powinny w tych moich słowach, wypowiedziach być ciągle łaska Boża. Albo to słowo greckie, które tutaj Paweł użył, można tłumaczyć uprzejmość. Że każdy z nas powinien mówić uprzejmie do kogoś z zewnątrz. Albo to słowo też się tłumaczy życzliwie. Albo przychylnie, albo dobrodziejstwo, przysługa i wdzięczność. Czyli Paweł mówi, zawsze kiedy mówisz do ludzi z zewnątrz, pamiętam, byłem pod wielkim wrażeniem mojego kolegi, pastora Adama Kościuszko, który od niego się tego uczyłem. Opowiadał mi nieraz, że wchodził do urzędu i urzędniczka była bardzo zdenerwowana. Nie wiem z jakiego powodu. Może miała ciężki dzień w rodzinie. Ale była bardzo zdenerwowana i podniesionym głosem na niego mówiła. On się uśmiechał, mówił do niej bardzo życzliwie i pani wszystko załatwiała tak, jak on chciał. Ale niektórzy wchodzą, urzędniczka jest zdenerwowana, zdenerwowanie udziela się tobie, osobie wierzącej i mówisz, a czemu pani na mnie tak warczy? No i wtedy pani na pewno zrobi tak, jak chcesz. Nie, ona się jeszcze bardziej zdenerwuje i ty się jeszcze bardziej zdenerwujesz. I ty powiesz, że pójdziesz na skargę do dyrektora urzędu skarbowego i tak dalej. Ale zobaczcie, Paweł mówi, kiedy mówisz do ludzi z zewnątrz, nawet jeśli on jest niemiły, jeśli on jest zdenerwowany, to możesz wysiąść uśmiechnięty z samochodu, kiedy na przykład cię policja zatrzyma, wielokrotnie mnie zatrzymywali, za szybko jechałem, i nauczyłem się pewnej zasady, że jeśli ja wysiadam zdenerwowany, z podniesionym głosem mówię coś, to mandat wzrasta. Ale kiedy wchodzisz i przyznajesz się do winy i mówisz, tak, źle zrobiłem, to policjant mówi, patrzy w papiery, pyta cię o pracę. I bardzo często tak było, że pytał mnie, mówiłem, że jestem duchownym. I on kiwał głową, mówi, no i co ja teraz mam zrobić? Ale kiedy jesteś życzliwy i normalnie z człowiekiem rozmawiasz, dlatego Paweł mówi, mowa wasza ma być życzliwa, uprzejma, przychylna, dobrodziejska, że myślisz o dobru tego człowieka, a nie myślisz o tym, co jest dobre dla ciebie. I dalej jest powiedziane, solą zaprawiona. Wiecie, zupełnie inaczej smakują suche kartofle bez soli, ugotowane, inaczej z solą. Jeszcze gorzej jest, kiedy do tych kartofli nic nie masz. Także zobaczcie, sól jest przyprawą, że nasza mowa ma być tak przyjemna, że ktoś mówi, lubię z Panem rozmawiać. Kiedyś jechałem samochodem, włączyłem radio i słuchałem Beaty Pawlikowskiej, chyba tak się nazywa ta pani dziennikarka, i mówiła o tak bzdurnych rzeczach w tak ciekawy sposób, że nie mogłem się oderwać od radia. A ona jest podróżniczką, jeszcze dobrze pamiętam. Mówiła o Brazylii, o kawie, o innych rzeczach. Ale mówiła tak przyjemnie, takim głosem i w taki sposób mowa nasza, nie tylko przywódcy w Kościele, ale każdego z nas, ma być taka, że ludzie lubią z nami rozmawiać. Natomiast jeśli ktoś nie lubi z nami rozmawiać i unika nas, to powinno być to czerwone światło dla nas, że coś jest z nami nie tak. I dalej pisze Paweł, żeby wiedzieć, jak trzeba każdemu odpowiadać. A więc mądrość, o której mówi w 5 wersecie, w postępowaniu z ludźmi z zewnątrz jest taka, że musisz się nauczyć, jak do kogoś przemawiać. Jak być miłym dla ludzi. Bo wiecie, ludzie, to, że ktoś się nawrócił do Jezusa, to nie znaczy, że zmienił się jego język. List Jakuba o tym mówi. Łatwiej się jest nawrócić, niż zmienić swój język. Język się bardzo często u nas nawraca na końcu, no może jeszcze na końcu jest portfel, no nie? Z tym też jest problem. Ale bardzo często mamy problem z językiem. I sami zrażamy do siebie ludzi. Pamiętam, że w Mińsku Mazowieckim, kiedy powstawał Kościół Baptystów, który zakładałem, wynajmowaliśmy salę na nabożeństwa w Domu Kultury. W bardzo zabytkowym, pięknym pałacu. Pani dyrektor była bardzo miła, przechylna, ale pan burmistrz zmienił panią dyrektor. I nowa pani dyrektor już nie była taka przechylna. Miała takie skrajne poglądy katolickie. W ogóle pracowała wśród księży salezjanów. Była nauczycielką. Słuchajcie, jak została tylko dyrektorką, to z dnia na dzień kazała swojemu pracownicy zadzwonić do mnie i powiedzieć, że już nie mamy nabożeństw. Zakaz. Problem polegał tylko na tym, że mieliśmy podpisaną umowę. Mieliśmy normalnie prawną podpisaną umowę. Myśmy wynajmowali i płacili. I pamiętam, że kiedy rozmawiałem z kilkoma pastorami, to mówili, podaj ją do sądu. I poszedłem do domu, zacząłem się modlić i mówię tak, Panie Boże, jaki jest cel mojego pobytu w Mińsku Mazowieckim? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Celem jest to, żebym tej kobiecie mówił o Chrystusie, a nie z nią się sądował. Ona też potrzebuje Chrystusa. Wiecie, gdybym poszedł do sądu, bez problemów bym wygrał, bo ta pani nas wyrzuciła. Nie mieliśmy się gdzie spotykać, ona złamała umowę prawną. Ale Bóg mi pokazał, nie o to chodzi z nią. Idź na rozmowę z nią. Kiedy poszedłem, pani chyba zrozumiała, że mogę zrobić coś prawnie, więc kiedy umówiłem się z nią na rozmowę, ona od drzwi mówi, ale ja jestem tolerancyjna, możemy się dogadać na nowych zasadach. A ja mówię do niej, pani dyrektor, ale Pan Jezus nie jest tolerancyjny. Pan Jezus w ogóle nie był tolerancyjny. Mówił, że tylko On jest drogą, żadne inne religie czy kościoły. Zobaczcie, Bogu chodzi o to, żebyśmy miło rozmawiali, nawet jeśli ktoś nas atakuje albo nas podaje do sądu. Ale możemy miło do kogoś mówić, z życzliwością. Wtedy w tym jest Bóg. Wtedy w tym jest Bóg. Drugi Tymoteusz, drugi rozdział, werset 24 i 25. Cały czas mówimy o tym, co to znaczy, że ktoś ma mieć dobre świadectwo u ludzi na zewnątrz. I wskazówki, wersety różne mówią, że tu bardzo często chodzi o mowę naszą. Jak my się zachowujemy do ludzi mieszkających w Giżycku i w okolicach Giżycka? Czy ludzie nas znają, nie tylko z tego, że jesteśmy wierzący baptyści, czy ludzie nas znają z tego, z nim do niego bez kija nie podchodź? Do niego lepiej się nie odzywaj, bo tak na ciebie naskoczy, to on od tych baptystów. Albo ona od tych baptystów. Specjalnie tak mówię, ale zobaczcie, bardzo często powiem wam taką rzecz, którą zrozumiałem w Mińsku Mazowieckim, kiedy miasto miało 40 tysięcy. Może być w zborze 50 osób, które są bardzo święte, życzliwe, ale jeśli jedna osoba w zborze zachowuje się nieodpowiednio w mieście, wiecie, o kogo ludzie zapamiętają? Tą jedną. Jeśli wszyscy będziemy tutaj się zachowywać odpowiednio, nasza mowa będzie z szacunkiem do wszystkich, ale ktoś jeden będzie mówił agresywnie, to wiecie, jak mieszkańcy będą odbierać cały zbór w Giżycku? Przez tą jedną osobę. Bo król Salomon napisał, że jedna zdechła mucha potrafi zniszczyć cały flakonik perfum. No nie? Duży flakonik, jedna mucha, wystarczy wyjąć mucha, która się utopiła i dalej jest okej. Okay. A Salomon mówi, nie, wszystko prześmiernie tą zdechłą muchą. Także zobaczcie, dlatego to jest tak ważne, żeby nasza mowa do ludzi na zewnątrz była bardzo życzliwa, uprzejma. Drugi Tymoteusz, drugi rozdział, werset 24 mówi tak, a sługa Pana, czyli ten, który chce służyć, być przywódcą w Kościele, nie może walczyć. Dosłownie w greckim, nie może się wdawać w kłótnie i sprzeczki. Jeśli ktoś chce być sługą Pana, czyli przywódcą, nie może być znany jako osoba, która lubi się kłócić, sprzeczać czy walczyć. Ale ma być miłym. Miłym, albo to słówko się tłumaczy łagodnym. Że ludzie nie boją się do kogoś takiego podejść, do takiego przywódcy i z nim porozmawiać. I jest powiedziane, że przywódca ma być miłym, łagodnym względem wszystkich. W Kraśniku kiedyś prowadziłem nabożeństwo w piątek. W piątek mieliśmy takie nabożeństwa nauczające. I kiedy siedziałem z przodu, i kiedy mieliśmy czas uwielbienia, poczułem, jakby ktoś mi dwa sztylety wkładał w plecy. Tak duchowo. Nie fizycznie, że ktoś mi noże wkłada, ale odczułem w duchu, że coś się złego dzieje. Że ktoś przyszedł dosłownie z diabłem. I kiedy wyszedłem głosić, to był wykład, nie mogłem się wysłowić. Wiedziałem, co chcę mówić, miałem notatki i mój język był tak skrępowany, że nie mogłem mówić. No, kiedy zobaczyłem, o co chodzi, z tyłu siedział pewien pan, który był epifanistą i który był opętany przez demona. W ogóle, jak w jego imieniu się powiedziało krew Jezusa, to padał, wył i rzucał. I już wcześniej mu zabroniliśmy przychodzenia do kościoła, bo zawsze po nabożeństwie wyłapywał świeżo nawróconych i odprowadzał ich do domu i im tam wkładał do rozumu. Ja wiedziałem, że o niego chodzi. Strasznie mi się mówiło, ale kiedy skończyło się nabożeństwo, podchodzę do tego pana i mówię tak. Pan wie, że pan nie może tutaj przychodzić. Przecież jako przywódcy podjęliśmy decyzję i rozmawialiśmy z panem, że nie może pan przychodzić do kościoła. A on w takiej mądrości diabelskiej mówi tak do mnie. Nie jest dobrze gardzić ludźmi. To nie jest miłość Chrystusowa. A ja do niego spokojnym głosem mówię. Ma pan rację. Ale wilki nie mogą przebywać wśród owiec. A pan jest wilkiem. I facet spuścił głowę i mówi. Dobrze, nie będę przychodził. Wreszcie to, że ktoś ma demona, jest opętany, jest wrogiem Kościoła, to nie znaczy, że musisz podnosić na niego głos i na niego ryczeć. Możesz podejść i spokojnym głosem do niego powiedzieć w imieniu Jezusa, proszę wyjść. I on wyszedł. Wreszcie Paweł nas zachęca, że jeśli ktoś chce być przywódcą, to ma być mieć miły język, łagodny względem wszystkich, dający się nauczać. I to jest dokładnie to, co kiedyś omawiałem, że kandydat na biskupa, starszy zboru, w greckim jest powiedziane zdolnym do ciągłego uczenia się. Jeśli ktoś jest pastorem czy starszym zboru, Biblia mówi, że całe życie ma się uczyć. Wiecie, z kim jest? Najwięcej kłopotów jest z tymi, którzy już wszystko wiedzą. Największe kłopoty są z tymi pastorami, którzy już na każdy temat wie wszystko. I najwięcej kłopotów jest z tym starszym zboru czy biskupem, który po prostu wie wszystko. Już jest, ma zamknięty proces nauczania. Ale Paweł mówi, że jeśli ktoś ma być sługą Pana, to ma być zdolny do ciągłego uczenia się. Że zawsze ktoś może do ciebie podejść, a czasami jest to małe dziecko nawet. Nie wiem, czy powinienem podać ten przykład. Ale Robert ma ciekawy przykład ze swojego życia. Strzelał strzałami i szukali strzały na polu i wyszedł sąsiad i mówił, czego wy tam szukacie? A Robert nie chciał z nim rozmawiać, więc grzecznie mu powiedział, a piesek nam się zgubił. I później jego synek podchodzi, mały Borys, i mówi tak, tata, to nie jest prawda, czemu tak powiedziałeś? A to jest właśnie to. I co powinien wtedy ojciec powiedzieć? A nie gadaj głupot. Pieska też szukamy. I strzały, i pieska. Zawsze się jakiś piesek zgubi na polu. Nie, ale Robert właśnie opowiadał to kilku osobom, więc dlatego skusiłem się, żeby to powiedzieć do całego kościoła. Robert powiedział, masz rację, synku. Nie powinienem tak powiedzieć do sąsiada. Zobaczcie, przywódca, jeśli ktoś chce być przywódcą, to musi zawsze umieć powiedzieć przepraszam. Mój ojciec nigdy w życiu mnie nie przeprosił za nic. Zawsze miał rację. Nie lubiłem rozmów z moim tatą. Dlatego, że on miał zawsze rację. On nigdy za nic mnie nie przeprosił. Ale kiedy ja się nawróciłem, to Duch Święty przypomniał mi z dzieciństwa kilka raniących sytuacji i poszedłem do mojego ojca, faceta starszego z wielkim brzuchem, i mówię, tata, pamiętasz taką sytuację, kiedy miałem 7 lat i kiedy bardziej uwierzyłem swojemu koledze z klasy niż tobie? Chodziło o zadanie matematyczne. Chciałbym cię przeprosić. Chciałbym cię przeprosić za to, że wtedy postawiłem wyżej autorytet mojego kumpla z klasy, 7-latka, niż ciebie. I ojciec się rozpłakał. Zrozumiałem, że kiedy ja się nawróciłem, to mam na mojego tatę patrzeć jak na dzieciaka, który jest nienawrócony. To ja jego zacząłem przepraszać. Nic się nie zmieniło, tato dalej za nic mnie nie przeprosił, ani nigdy mi nie przyznał racji. Ale moim poczuciem wartości był Chrystus, a nie czy ojciec mi przyzna rację, czy nie. Człowiek, który nie umie się zmieniać, nie nadaje się na przywódcę. Człowiek, który już się nie uczy, który nie słucha innych, nie nadaje się na przywódcę. To musi być osoba, która ciągle się uczy, znoszącym zło. Dalej jest powiedziane, który znosi też zło, że ktoś na ciebie nakrzyczy i tak dalej. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych. Wrogo usposobionych, że głosisz komuś Ewangelię, a ktoś wyśmiewa tę Ewangelię. Szydzi z tego, śmieje się z Jezusa. No i wtedy nie można zrobić coś takiego i powiedzieć, zaraz ci przywalę. Znam kilku takich pastorów i misjonarzy, którzy są tacy, że mówią, zaraz ci przywalę. Nie wolno na tak robić. Tu jest powiedziane, nawet jeśli ktoś jest wrogiem Ewangelii, to mów do niego nadal łagodnie. Dlaczego? Jest wskazówka. Bo może kiedyś Bóg da im zmianę myślenia ku poznaniu prawdy. Bo może kiedyś Duch Święty się go tak dotknie, że będzie chciał zmienić coś w swoim życiu, pójść za Bogiem i przypomni sobie rozmowę z tobą, a on mówi, nie, to jest cham, do tych baptystów, którzy nie pójdę. Ale jeśli ty, mimo że on był agresywny, ty mówiłeś do niego łagodnie, to on sobie po latach przypomni i mówi, zadzwonię do niego i spotkam się z nim. I takich świadectw znam wiele z Polski. Ale jeśli jeden facet jest agresywny, niewierzący, a drugi wierzący jest agresywny, to raczej nie będzie nowonarodzenia. Ale jeśli będzie łagodność w mowie, wtedy może się coś stać. Książki psychologiczne mówią o tym, że jeśli facet jest agresywny, wiecie dlaczego facet jest agresywny? Wszystkie mądre książki o tym mówią, że chce zakryć swoją słabość, bo w środku jest bardzo kruchy i słaby. Więc ci wszyscy budowlańcy, których spotykacie bardzo często, którzy są agresywni, albo taki hydraulik pan, który przychodzi z łaską i od razu krzyczy na ciebie, on chce w ten sposób pokazać, on jest słaby w środku. I jak zaczynasz do takiej osoby mówić łagodnie, to ona schodzi z tego poziomu. Pewna historia, która nam to lepiej zobrazuje. Pogrążony w głębokiej zadumie uczeń siedział już od kilku godzin pod cienistym drzewem. Pewien uczeń siedział pod drzewem. W końcu podszedł do niego jego mistrz, ten, który go uczył, i spytał, jakie zmartwienie ciąży mu na sercu, że tak bardzo szuka odosobnienia i chce się uspokoić. Na co uczeń odpowiedział do mistrza tak. Dumam nad pytaniem, jak mam dobrze przeżyć życie bez konieczności pójścia do klasztoru? Jak dać sobie radę w tym życiu wśród ludzi? Albo może pójść do klasztoru, bo sobie nie daję radę w relacjach z ludźmi. Aby móc się oprzeć niebezpieczeństwom, które pochodzą z tego świata. Chłopak po prostu miał typowe dylematy, jak wielu młodych chłopaków w Polsce. Wielu młodych chłopaków idzie do klasztoru albo na księdza, bo chce się odciąć od tego świata. Bo się boją, że będą pili, że będą cudzołożyli, że będą palili i brali narkotyki. Wtedy mistrz, ten, który go uczył, mówi do tego ucznia. Widzisz tam tą łódź, która płynie po rzece? Łódź musi być na wodzie, ale woda nie może dostać się do łodzi. Kto ma za cel Pana Boga, może jak najbardziej żyć w świecie, ale świat nie może być w nim. Chodzi o to w naszym życiu, żebyśmy się zachowywali jak łódź, która płynie po wodzie, płynie wśród ludzi, którzy żyją bez Boga. Ale woda, czyli ci ludzie, świat nie może znaleźć się w środku łodzi. Wiecie, wiele razy starsi, którzy są długo wierzący w tym zborze, pamiętają, że kiedy ktoś się nawracał i przychodził też do tego zboru, jestem pewny, że tak było, to wiele razy starsi ludzie wierzący mówili tak, musisz się odciąć od znajomych. Nie możesz teraz już chodzić na dyskoteki w krótkich spódniczkach. Wszystkie same zakazy. Odetnij się od znajomych, od przyjaciół, bo to jest świat i oni cię znowu zagarną do świata. Ciekawą rzeczą jest, że Jezus nigdy tak nie nauczał. Próba odcięcia się od świata to tak jakby postawić łódź na pustyni i powiedzieć, że ma płynąć. My mamy żyć w świecie. Tylko świat nie może być w środku łodzi. My mamy jak łódź płynąć wśród ludzi i mieć wpływ na ludzi, ale nie ludzie na nas. Jeśli za cel mamy Boga. W pierwszym liście Piotra 2,12 jeszcze jest kolejna wskazówka, co to znaczy mieć dobre świadectwo wśród ludzi na zewnątrz. Piotr pisze tak. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre. Postępowanie wasze wśród osób niewierzących niech będzie dobre. To jest 1 Piotra 2,12. Aby w czym szkalują was, że źle o was mówią, że robicie złe rzeczy, dzięki dobrym waszym uczynkom poganie, zastanawiając się, oddadzą chwałę Panu Bogu i powiedzą, a jednak źle mówiliśmy o nich. Oni jednak tak nie robią. Wiecie, ludzie masę durnych rzeczy opowiadają na wsiach. U Świadków Jehowy mówią, jak się wchodzi do Świadków Jehowy, to jaka jest posadzka? Z czego jest zrobiona? To jest obraz Marii. Niech ktoś pójdzie do sali Królestwa Świadków i zobaczy, czy na posadzce jest Maria. Nie ma. O zielonoświątkowcach, że jak ktoś odejdzie z zielonoświątkowców, to mówią szyby na zielono. Ludzie wymyślają masę durnych rzeczy. I o tym mówi ten werset, że ludzie mówią o was dużo głupich, durnych rzeczy i oskarżają was o różne rzeczy. O co najczęściej Polacy oskarżali Żydów przed II wojną światową? Że łapią małych Polaczków, dzieciaczków, spuszczają krew, dodają do macy i jedzą macę. Kiedy w Biblii dla Żyda najgorszą rzeczą było jeść krew. Nie mógł jeść ani ludzkiej krwi, ani zwierzęcej. A Polacy wsuwali kaszankę i posądzali o to Żydów. Znaczy, ludzie wymyślą najbardziej durne rzeczy i oskarżą o to kogo? Wierzących. Ale my, Piotr mówi tak, ale jeśli będziecie dobrze tym ludziom robić, mieć dobre uczynki wobec nich, którzy mówią o was durne rzeczy, to w końcu coś pęknie w ich sercu i powiedzą, jednak oni takich rzeczy nie robią. To porządni ludzie są jednak. Wiele razy kiedyś w przeszłości w gazetach, w dużych miastach było ogłoszenie: zatrudnij świadka Jehowy. Dlaczego? Bo przedsiębiorca wiedział, że oni nie piją, nie palą, nie kradną. Ludzie dużo durnych rzeczy mówią, ale my przez dobre uczynki mamy dać świadectwo, że tak nie jest. I werset 15 mówi, bo taka jest wola Boga, by dobro czyniąc nakładać kaganiec głupim ludziom, którzy mają brak poznania. Że jeśli ktoś o tobie mówi źle, a ty mu robisz dobrze, to tak jakbyś mu zakładał kaganiec, on mówi, no nie wypada już o nim źle mówić, bo on mi pożyczył traktor, pomógł mi w tym i w tym. Podam przykład. Pewien wierzący Chińczyk miał pole ryżu na takim stoku. Ryż się hoduje tak, że jest wielka sadzawka wody i rośnie tam ryż. A pod jego polem miał pole niewierzący Chińczyk. I ten niewierzący Chińczyk przekopywał groble i mu spuszczał wodę, kradł mu wodę. No i on po prostu się wściekał, ten wierzący. Gromił go i czytał psalmy króla Dawida, Boże, niech on zginie, cała jego rodzina i tak dalej. Księga psalmów wtedy była pewnie jego ulubioną księgą. Ale któregoś dnia Duch Święty do niego przemówił i powiedział tak, synu, sam napuść mu wody tyle, ile trzeba. Wierzący Chińczyk długo się z Bogiem kłócił na ten temat, ale w końcu Duch Święty go przemógł i napuścił sąsiadowi niżej tyle wody, ile trzeba było. Od tej pory facet stał się jego najlepszym przyjacielem i przestał o nim myśleć, że to jest sekciarz, którego mu wolno podkradać wodę, bo nie myśli tak jak pozostali we wsi. Jeszcze jedna historia, która to obrazuje, że my mamy czynić dobrze i mieć dobrą opinię wśród niewierzących, żeby ich pozyskać dla Chrystusa. Pewien Żyd, który mieszka pod Jerozolimą, kiedyś był rabinem. Jest synem jednego z najbogatszych ludzi w Izraelu. Jego ojciec jest biznesmenem, jednym z najbogatszych ludzi. Kiedy się facet nawrócił, a był rabinem, ojciec go wezwał na rozmowę i powiedział, synu, ponieważ uwierzyłeś w tego fałszywego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, od dzisiaj nie jesteś już moim synem. Wyrzekam się ciebie. Ale ponieważ kiedyś byłeś moim synem, możesz mnie poprosić o jedną rzecz, a ja ją spełnię. Na co jego syn mówi tak. To ponieważ tato nadal jesteś moim tatą, to ja bym chciał to pole po proroku Samuelu, który jest za Jerozolimą, tej wiosce palestyńskiej. A on mówi, jesteś pewny? Bo tato był właścicielem kawałka ziemi, która kiedyś należała do proroka Samuela, ale tam jest wioska palestyńska i mieszkają sami Palestyńczycy. I on powiedział, tak, jestem pewny. Słuchajcie, jako Żyd nawrócony do Jezusa Chrystusa wylądował w środku wioski palestyńskiej. Ci Palestyńczycy byli w szoku, że on chce tam mieszkać, więc mu mówi, otruli mi z pięć psów, rzucali mi kamienie na pola, w szyby. I mówi, bardzo im przed Bogiem złorzeczyłem i wzywałem, żeby Bóg zesłał ogień na tą wioskę. Ale któregoś dnia Duch Święty przemówił do mnie i mówi, jeden sąsiad szczególnie przodował Palestyńczyk w tym, żeby mi dokuczać. I Bóg do mnie przemówił i powiedział, załóż mu swoim traktorem pole. On mówi, bardzo się kłóciłem z Jezusem, powiedziałem, że to jest szalony pomysł. Ale Bóg mi nie dał odpocznienia i nakazał mi, żebym zaorał mu pole. Mówi, zrobiłem to. Dzisiaj to jest mój dobry przyjaciel. I przestali mi truć psy, rzucać kamienie, wybijać szyby. I facet jako wierzący mieszka w środku wioski. To jest możliwe, kiedy masz dobre uczynki wobec ludzi niewierzących. Kiedy powstrzymujesz swój język, kiedy powstrzymujesz swoje serce od gniewu, kiedy nie modlisz się w domu, żeby ogień z nieba stąpił. A mamy przykłady fajne w Biblii, no nie? Prorok Eliasz. Ale kiedy masz dobre uczynki wobec ludzi na zewnątrz, to ludzie się wtedy do ciebie przychylają i zaczynają cię słuchać. Kolejna historia, która lepiej to zobrazuje. Max mieszkał w stanie Nowy Jork. Nie wierzył w Chrystusa i nie wychował swoich dzieci w wierze chrześcijańskiej. Nie zabierał ich do kościoła, nawet kiedy go o to prosiły. Miał 1026 potomków, 300 z nich spędziło w więzieniu średnio po 13 lat, 190 było ulicznymi prostytutkami, 680 było nałogowymi alkoholikami. Jego rodzina kosztowała państwo USA ponad 420 tysięcy dolarów, bo nie chcieli pracować i dostawali dotacje na rodzinę, żeby coś mogli jeść. Nie zrobiła ona dla społeczeństwa niczego pożytecznego. Jonathan Edwards. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Jonathana Edwardsa, ale to był facet, od którego się zaczęło przebudzenie. Facet miał takie strasznie grube szkła, taki chudziutki, drobniutki facet, i przebudzenie się zaczęło w Stanach Zjednoczonych od tego, że kiedyś wygłosił kazanie o piekle. Czytałem to kazanie, gdybym je wygłosił, byście powiedzieli, że po prostu zabronilibyście mi nauczać. Facet tak gromił i wysyłał wszystkich do piekła, i to kazanie było tak straszne, że cały kościół ludzi, połowa się schowała pod ławki ze strachu. Ale kiedy Duch Święty stąpił, ludzie pokutowali, zaczęło się przebudzenie. To jest właśnie Jonathan Edwards. Mieszkał w tym samym stanie, co tamten Max, w Nowym Jorku. Stan Nowy Jork. W tym samym czasie nawet, co ten pan Max. Kochał Chrystusa, co niedziela prowadził swoje dzieci do kościoła i służył Panu najlepiej, jak potrafił. Miał 929 potomków. Spośród nich 430 było pastorami. 430 pastorów z jego rodziny. 86 zostało prezydentami uniwersytetów, czyli rektorami. 75 napisało wartościowe książki, 5 zostało wybranych do Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli coś takiego jak polski Sejm, a 2 do Senatu, czyli jeszcze wyżej. 1 został wiceprezydentem swego narodu. Jego rodzina nie kosztowała państwa ani centa, za to wniosła i nadal wnosi nieoceniony wkład w życie mieszkańców tego kraju. Jaki jest twój wkład? Jaką spuściznę zostawisz swoim dzieciom, wnukom i prawnukom? Jakie jest twoje świadectwo, które pozostawisz po sobie dla mieszkańców Giżycka i okolic? Bo to jest świadectwo, które ma pozostać tutaj. I to jest ciekawe, że Paweł i Piotr piszą, że to świadectwo powinno być już za życia, a nie po naszej śmierci. Jeśli ktoś chce być kandydatem na przywódcę, to tym bardziej powinien mieć dobre imię wśród mieszkańców Giżycka i okolic. Za życia, bo nie wybieramy przywódców do Rady Zboru po śmierci. Kolejna historia, bardzo ciekawa jeszcze. Martin, niemiecki pastor uwięziony przez nazistów, pisze o konsekwencjach milczenia w obliczu krzywdy wyrządzonej innym ludziom. Pastor niemiecki, który trafił do obozu koncentracyjnego. Przeżył obóz, napisał tak. W Niemczech najpierw aresztowano komunistów, ale ja nie występowałem w ich obronie, ponieważ nie byłem komunistą. Potem aresztowano Żydów, ale ja nie występowałem w ich obronie, ponieważ nie byłem Żydem. Potem aresztowano działaczy związkowych, ale ja nie występowałem w ich obronie, ponieważ nie byłem działaczem związkowym. Potem aresztowano katolików, a ja nie występowałem w ich obronie, ponieważ jestem protestantem. Potem aresztowano mnie. Ale wówczas nie było już nikogo, kto by mógł wystąpić w mojej obronie, napisał pastor niemiecki. Morał jest prosty. Albo głosimy prawdę i dajemy jej świadectwo, albo tracimy nasze bezcenne swobody. Znaczy, Biblia nas zachęca do tego, że nasza mowa ma być łagodna, ale to nie znaczy, że mamy mówić nieprawdę. Bóg nas zachęca, przede wszystkim przywódców, że przywódca zawsze powinien stawać w obronie prawdy. Mówić prawdę łagodnie, ale prawdę. Dążyć do tego, żeby była prawda. Nie żeby się bać. Musi być to osoba odważna, łagodna, ale mówiąca prawdę. Pierwszy Tymoteusz 3,7, od którego zaczęliśmy, druga część tego wersetu mówi, Biblia Gdańska mówi, żeby nie wpadł w jakiś zarzut oraz pułapkę diabła. A Nowe Przymierze Piotra Zaremba mówi, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. Czyli kandydat na przywódcę w Kościele ma nie wpaść w jakieś sidła. Bardzo fajnie oddaje ten werset też komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Tam ten brat rabin wierzący w Jezusa oddał ten werset w ten sposób. Ponadto musi być w poważaniu u ludzi z zewnątrz, aby nie przyniósł wstydu Kościołowi. Osoba, która chce być przywódcą w Kościele, musi mieć dobre imię, poważanie wśród ludzi na zewnątrz, bo kiedy zostanie wybrany na przywódcę, to Kościół będzie się wstydził. I nie wpadł w sidła przeciwnika. Diabeł potrafi wziąć... I teraz jeszcze dwa wersety przeczytam z pierwszego Tymoteusza, który da nam wskazówkę. Drugi Tymoteusz 2,25 mówi tak. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych do Ewangelii. To już ten werset cytowałem. Bo może kiedyś Bóg da im zmianę myślenia ku poznaniu prawdy. I 26 jest bardzo ciekawy werset. I że mamy łagodnie do ludzi z zewnątrz przemawiać, nawet jeśli są wrogami Ewangelii, bo może kiedyś zdarzyć się tak, werset 26 mówi, że otrzeźwieją z tej diabelskiej pułapki, wzięci żywcem do niewoli przez diabła, do pełnienia jego woli. Ten werset 26 mówi, że kiedy komuś mówimy z zewnątrz, a ktoś jest wrogiem i nie chce słuchać, to mówi, Paweł pisze tak, ten człowiek został złapany przez diabła i siedzi w pułapce i czyni wolę diabła. I bardzo często jest tak, że diabeł potrafi wziąć ludzi w taką niewolę, że robią to, co on chce, a oni nawet nie wierzą, że on istnieje. I śmieją się, że jest ktoś taki jak diabeł. Takie osoby bardzo często mówią, robię to, co chcę, nie ma żadnego diabła. Jeśli jest coś takiego jak wola diabła, że człowiek może z zewnątrz, niewierzący, robić wolę diabła, to można też robić wolę diabła jako wierzący. Ludzie wierzący też mogą czasami wypełniać wolę diabła i kandydat na biskupa, czyli starszego kościoła, nie może wypełniać woli diabła. O co chodzi? Te kilka tłumaczeń mówi tak, ponadto musi być w poważaniu ludzi z zewnątrz, aby nie przyniósł wstydu, albo nie spotkał się z lekceważeniem w Kościele, albo nie wpadł w jakąś pułapkę diabelską. O co tu chodzi? Jeśli osoba wierząca ma na przykład zatarg z kimś ze świata, albo prowadzi z kimś wojnę, jest z kimś niepojednana, o tym ten werset mówi, to wiele osób ze świata, które słyszy o takim zatargu, czy o braku pojednania, które mieszkają w tym samym mieście, wtedy te osoby lekceważą do kogoś takiego, kto może być kandydatem na przywódcę. Także na przykład osoba wierząca, która chce zostać przywódcą w Kościele, jeśli zostanie wybrana na biskupa, przynosi wtedy wstyd Kościołowi, bo wszyscy niewierzący w mieście wiedzą, że ta osoba ma jakiś konflikt z kimś. Jeśli inne tłumaczenie oddaje ten werset, że jeśli osoba zostaje biskupem, a ma złą opinię wśród niewierzących i ludzie w Kościele się o tym dowiedzą, to ludzie w Kościele tą osobę lekceważą wtedy i ta osoba nie ma autorytetu. Albo jeśli osoba zostanie wybrana na biskupa, która ma jakiś konflikt z kimś ze świata, z ludźmi z zewnątrz, no to wtedy ciągle w sercu czuje się oskarżona przez diabła. I wtedy ta osoba może bardzo często być agresywna albo źle podejmować decyzje w stosunku do Kościoła. Bardzo często jest to związane z tym, że człowiek ma jakąś niezałatwioną starą sprawę typu brak przebaczenia, gniew, złe mówienie o kimś, plotkarstwo, życzenie komuś zła. To wszystko to jest pułapka diabła. Diabeł taki jest. To diabeł źle mówi, to diabeł ma gniew, to diabeł źle nosi w sercu urazę. Czyli jeśli ktoś coś ma niezałatwione z kimś z zewnątrz, to Paweł i Piotr mówią, że taka osoba nie powinna być przywódcą Wtedy taka osoba jako biskup, przywódca wpada w pułapkę, w sidła diabelskie. Kończąc już, chciałbym powiedzieć taką myśl. Kiedy czyta się ten werset, to widać wyraźnie, że nie chodzi tylko o to, jaką kandydat na przywódcę ma opinię w Kościele. Wiecie dlaczego? Ja wiele razy myślałem w ten sposób, że jeśli ktoś ma dobre imię w Kościele, a poza Kościołem o nim źle mówią, to sobie mówiłem w sercu tak, ale to są niewierzący, nie ma im co ufać, nie ma ich brać co pod uwagę. Ale Paweł pisze, że ta osoba ma mieć dobre imię wśród niewierzących. Jeśli mam nie ufać temu, co mówią niewierzący, to dlaczego Paweł i Piotr piszą takie rzeczy? Wreszcie, jeśli kogoś wybieramy na przywódcę, to musi być to osoba, która jest darzona szacunkiem też przez mieszkańców Giżycka, którą ludzie znają. Oczywiście mogą być jakieś fałszywe oskarżenia, ale Paweł i Piotr zachęcają nas do tego, że ta osoba musi być znana z dobrych uczynków. Że ludzie mówią, to jest dobry człowiek, to będzie dobry przywódca u nich w Kościele. Na koniec powiem taką historię. Pewnie słyszeliście o świętym Augustynie. Ojciec Kościoła katolickiego, wielki gościu, który pisał wiele teologicznych książek, nawrócił się w bardzo ciekawy sposób, słuchając kazań pewnego biskupa, który miał na imię Ambroży. A ten biskup Ambroży został w bardzo ciekawy sposób wybrany na biskupa. Kiedy w Mediolanie umarł biskup i chrześcijanie zebrali się, żeby wybrać nowego biskupa, to był IV wiek, były dwie frakcje i mieli dwóch kandydatów. I tak głośno się kłócili, że rada miasta, która była wtedy niewierząca, nie byli chrześcijanami, wysłali Ambrożego, młodego chłopaka, i mówili, urzędnika, i mówili tak, idź i ich uspokój, bo oni tam się pozabijają. Słuchajcie, wielki kościół, masę ludzi, dwóch kandydatów, i w ruch poszły krzesła, świeczniki i tak dalej. Tak wyglądało spotkanie członkowskie w Mediolanie w IV wieku, kiedy wybierali biskupa. I kiedy młody Ambroży stanął za kazalnicą, jako urzędnik miasta, niewierzący facet, podobno przemówił tak pięknie, że wszyscy się uspokoili i powiedzieli, toż to nasz biskup. I wybrali go na biskupa. I kiedy on już został biskupem wybrany jako niewierzący, stwierdził, skoro już jestem biskupem, to chyba powinienem się nawrócić do Jezusa. I kiedy się nawrócił, to Bóg mu dał taką mądrość, że przemawiał i mówił tak piękne kazania, że wszyscy, którzy przychodzili, nie mogli oderwać uszu od tego, co on mówił. Tak się i przez jego kazanie nawrócił się Augustyn, który był na studiach w Mediolanie. Także zobaczcie, bardzo ważne jest to, jakie dajemy światło na zewnątrz. Wszyscy, nie tylko biskup, nie tylko starszy zboru, ale powiadam wam, że jeśli 99% naszego zboru to będą mili, łagodni ludzie, ale pośród nas będzie ktoś, kto będzie warczał, krzyczał na ludzi w mieście, ludzie nas będą znali przez tego jednego człowieka. Tak to funkcjonuje. Tak funkcjonowało to w Mińsku. Ludzie po prostu patrzą na nas wszystkich i mówią, oni wszyscy tacy. Dlatego Biblia nas zachęca, że nasz język, nasze przemowy mają być łagodne, delikatne i mamy mieć dobre świadectwo wśród ludzi niewierzących. Amen.